Powalone drzewa, przerwy w dostawach prądu, pozrywane dachy. Po groźnych nawałnicach trwa szacowanie strat w południowo-wschodniej Polsce. Są zarzuty w sprawie zabójstwa w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. Kolumbijczyk przyznał się do zbrodni. Koszmar na jawie we Francji. Rój pszczół zaatakował przechodniów. Ucierpiało kilkadziesiąt osób. Groźny front burzowy opuścił już Polskę. Opady wciąż są możliwe na Pomorzu Zachodnim, ale ta najgroźniejsza strefa, która przeszła przez południową i wschodnią Polskę, przemieściła się dalej na wschód. Zostawiła po sobie setki zniszczeń. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy. Z tym zmagają się tej nocy strażacy. Tylko na Podkarpaciu wyjeżdżali do usuwania skutków burz już ponad 1200 razy. Ranne zostały 4 osoby. Niespokojnie było także w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Wcześniej burze przeszły m.in. przez Węgry. Około 350 tysięcy gospodarstw domowych miało przerwy w dostawach prądu. Dostawcy energii mówią o największych szkodach od 30 lat. Silne opady sparaliżowały kolej. Ruch na węgierskich torach jest stopniowo przywracany, ale żywioł dotknął wszystkie główne linie kolejowe w kraju. Burze zakłóciły także pracę lotniska w Budapeszcie. Przez 2 godziny port nie funkcjonował. Po opadach stan wód w rzekach zaczął się delikatnie, ale jednak podnosić. Jednak do optymalnej sytuacji w wielu miejscach jeszcze dużo brakuje. W Warszawie na Wiśle wodomierz na stacji Bulwary pokazuje 13 cm. Co o kondycji Wisły sądzą mieszkańcy stolicy?
Wygląda moim okiem bardzo niedobrze. Chodzę tędy codziennie, od poniedziałku do piątku i widzę, jak ciągle ta woda jest mniejsza i mniejsza. Także takiej niskiej wody jeszcze nie widziałem, jak żyję 45 lat.
Może teraz się podniesie, pada i ma padać w tym tygodniu.
Miejmy taką nadzieję.
Ze 2 tygodnie temu nie było widać tamtych kamieni. Pojawiały się chyba jakoś tak już koło środy. No dzisiaj to one wystają ze 30 centymetrów. Dlatego specjalnie przyjechałem, bo tutaj jest zaraz wodowskaz.
Usłyszał nad Wisłą w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dożywocie grozi 29-letniemu Kolumbijczykowi, który w Nowem w Kujawsko-Pomorskim śmiertelnie ugodził nożem 41-letniego Polaka. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę przed jednym z barów. Kolumbijczyk usłyszał zarzut zabójstwa. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Pozostali uczestnicy zajścia, w tym 9 innych obcokrajowców, usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat więzienia. Sceny jak z najstraszniejszych koszmarów wydarzyły się w jednym z francuskich miast. Rój pszczół zaatakował przechodniów. Rannych zostało blisko 30 osób. Stan 3 z nich określany jest jako ciężki, informuje nasz francuski korespondent Marek Gładosz.
Rój pszczół zaczął być nagle bardzo agresywny i zaatakował przypadkowych ludzi na ulicy w centrum miasta Aurillac w Auvergne w środkowej Francji. Na szpitalnym oddziale intensywnej terapii znalazła się między innymi 78-letnia kobieta, która została urządlona 25 razy. Specjaliści próbują ustalić, dlaczego zazwyczaj spokojne pszczoły zaatakowały niespodziewanie ludzi. Część ekspertów sugeruje, że owady te mogły stać się bardzo agresywne po tym, jak szmiele azjatyckie zaatakowały ich ule. Ule te zostaną teraz przeniesione dalej od miasta.
Arkadiusz, znany projektant mody, w weekend świętował 56. urodziny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jego wystawę Arkadiusz, wielkie namiętności, konfrontacje obejrzało już ponad 30 tysięcy osób. W rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką podkreśla, że powrót do Polski jest dla niego wyjątkowym przeżyciem.
Jak pan ocenia ten swój powrót do Polski w sensie takim, że no pana twórczość, pana stroje, projekty wykonane wróciły do Polski i znów zaistniały w tej polskiej świadomości polskich odbiorców.
Szczerze mówiąc, nigdy się nie domyślałem, pakując to wszystko do tych worków na śmieci w 2006-2007 roku, nie domyślałem się, że kiedykolwiek zobaczę ponownie te rzeczy, tak naprawdę. A jak zobaczyłem je w ubiegłym roku na otwarciu, to wręcz nie mogłem w to uwierzyć, dlatego że one były bardzo, bardzo zniszczone. Przez tyle lat, będąc w tych workach na śmieci, będąc w kontenerze, będąc po prostu w naturze, i byłem niezmiernie wzruszony. Dla mnie to było po prostu cały film mojego życia, tego, szczególnie tego londyńskiego i tej fazy, w której pracowałem bardzo ciężko, przeszedł mi przed oczami. I oczywiście przypomniały mi się zarówno te fajne momenty, ale też trudne momenty, powiedzmy, oddziału mojego życia, który został już bardzo dawno zamknięty, 20 lat temu. I oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, dlatego że jakby w pewnym sensie 20 lat temu odszedłem z Polski w takiej bardzo negatywnej, z bardzo negatywną nutą i w kontekście. I wielu ludzi tak naprawdę nie rozumiało albo nawet nie znało mojej twórczości. I poprzez tą wystawę, ta wystawa, że tak powiem, zweryfikowała i pokazała ludziom, co tworzyłem ponad 20 lat temu, 25 lat temu. Także jestem niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny, że miałem, że tak powiem, los do tego się przyczynił, że to do tego po prostu doszło. Bo absolutnie jakby nie wyobrażałem sobie, że będzie taki moment, że powstanie też oprócz tego album o mojej twórczości. Też nigdy nie spodziewałem się tego. No ale jednak, że tak powiem, lata zweryfikowały i czas zweryfikował to wszystko, co się wydarzyło.
Myślę, że możemy mówić o tym, że ten pana powrót do polskiej świadomości był sukcesem. Widać to po tym, jak licznie była odwiedzana do tej pory już ta wystawa. Ona jeszcze przez kilka dni będzie dostępna w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Czy za tym sukcesem odwiedzających poszły też jakieś inne sukcesy? Być może dostał pan jakieś nowe propozycje?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze, to właśnie dostaję bardzo dużo wiadomości, szczególnie od właśnie młodych ludzi, czego absolutnie się nie spodziewałem, bo kanony mody, kanony trendów, wszystkiego są zupełnie inne dzisiaj niż były 20 lat temu, ale właśnie to jest najbardziej istotne, że to, co tworzyłem, było po prostu ponad czasem i jest w pewnym sensie aktualne do dzisiaj i oprócz tego dostałem propozycję filmu dokumentalnego, który być może się wydarzy, jeszcze nie wiemy w tym momencie. No i ogólnie jakby świadomość, wielu ludzi mnie namawia, powróć z jakimś produktem koniecznie, bo ludzie po prostu chcą ciebie bardzo i tak dalej, ale to tak nie wygląda do końca. Dlatego, że moda to jest przede wszystkim biznes dzisiaj. Dzisiaj, bardziej niż 20 lat temu. I żeby powrócić do tego, do tej mody, to musiałbym mieć strukturę biznesową bardzo silną, dobrze zbudowaną i takowej nie mam. A ja nie chcę zaczynać jak student od początku, od zera, bo nie w takim wieku na pewno. Także zobaczymy, co czas przyniesie, ale ja i tak, że tak powiem, jestem zajęty moimi projektami w Brazylii. Także nie ma tak, że siedzę i nic nie robię.
To muszę zapytać też o to, bo ja pamiętam na tym otwarciu wystawy, to było to tak, że ja to tak odebrałam, jednak pan się zarzekał, że pan już do mody nie wróci, tak, że to jest zamknięty rozdział. A teraz po tych doświadczeniach, no chodzą panu po głowie takie pomysły, żeby jednak chociaż raz jeszcze gdzieś tam wejść do tej rzeki designu modowego?
To znaczy tak, ja mówiłem, że nie powrócę do tej samej struktury biznesowej, w której byłem wcześniej, dlatego że, tak jak powiedziałem, że no moda to jest jednak biznes, szczególnie dzisiaj. No i po prostu ja to wspominam, tą część kreatywną wspominam bardzo pozytywnie, ale tą część biznesową bardzo negatywnie, czyli produkcja, dystrybucja, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamawianie materiałów to jest niekończąca się historia. Już nie wspominając o stronie PR-owej, która też, bo jeżeli tworzysz coś jako artysta, to musisz się tym dzielić z ludźmi i musisz rozmawiać z prasą non-stop. Pokazy na świecie i tak dalej, i tak dalej. Także w formie, której działałem wcześniej, absolutnie nie. Przystaję przy tym dzisiaj. Ale jeżeli pojawiłaby się jakaś ciekawa propozycja współpracy na jeden czy dwa sezony od domu mody czy innego projektanta, to wziąłbym to oczywiście pod uwagę. W strukturze, która już działa, jest przygotowana, jest profesjonalna, to dlaczego nie?
Gdyby miał pan stworzyć dziś swoją kolekcję mody, bo pan znany jest z tego, że zawsze komentował bieżące wydarzenia na świecie, zjawiska społeczne, co by pan wybrał do skomentowania przez modę z tego, co dziś dzieje się na świecie?
Na pewno wybrałbym ten sam temat, który wybrałem 20 lat temu w kolekcji United States of Mind, w której chciałem pokazać przede wszystkim, że my jako ludzie, zwykli ludzie, uważam się za takiego, my mamy ze sobą o wiele więcej wspólnego niż ludzi, którzy nami rządzą, nawet w naszym własnym kraju. Czyli na przykład jakbyśmy pojechali jutro do Izraela, czy do Iranu, czy do Iraku, czy na Ukrainę, czy do Rosji, jestem przekonany absolutnie, że każdy z nas dogadałby się z innym człowiekiem tam. W taki sam sposób, jak się dogadujemy z naszymi kolegami, przyjaciółmi, sąsiadami i tak dalej. I te wszystkie problemy, które kreują ludzie, którzy rządzą tym światem, którzy absolutnie nie mają bardzo dobrych intencji i to widać, kierują nam, manipulują nami, kłamią nam. I żeby my, jako ludzie, żebyśmy się obudzili z tego, po prostu z tej manipulacji i żebyśmy zaczęli przede wszystkim ufać przede wszystkim sobie, a przestać ufać tym, którzy rządzą nami. I taka właśnie wiadomość była najważniejsza, że my, jako ludzie, musimy się zjednoczyć, zapomnieć o tych, którzy nami, że tak powiem, manipulują i na pewno nie ufać tym, co słyszymy w telewizji czy w jakichś tam mediach, powiedzmy.
Wspomniał pan o takich zwyczajnych ludziach. Trochę chciałabym zostać przy tym temacie i zapytać pana. W czasie tych wizyt w Polsce miał pan okazję spojrzeć na to, jak wyglądają polskie ulice, jak są ubrani Polacy, Polki, to co noszą. Jak pan to ocenia? Zostało kilka takich polskich znanych marek, ale jednak myślę, że dominują właśnie jakieś takie sieciówki, prawda? Więc jestem bardzo ciekawa pana opinii na temat tego, jak się nosimy my, Polacy.
Uważam, że dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnej różnicy pomiędzy, powiedzmy, no nie wiem, dużymi miastami europejskimi jak Paryż, Londyn, Berlin czy Monachium, obojętnie które miejsce. W Polsce jest dokładnie tak samo, bo jeszcze za moich czasów, jak powiedzmy ten PRL upadł, te zmiany, to myśmy nie mieli dostępu do fajnych rzeczy. I zazwyczaj tylko ludzie, naprawdę ludzie kreatywni, mogli sobie coś tam wyszukać w tych lumpeksach i tak dalej i ubierali się inaczej. A dzisiaj tak naprawdę rynek modowy światowy jest zdominowany właśnie przez te sieciówki, obojętnie jaką firmę mówimy. I tak naprawdę to większość ludzi młodych ubiera się tak samo w całej Europie, na całym świecie. Oczywiście istnieją, że tak powiem, jak ktoś tam wychodzi na imprezę, no to się bardziej stroi, powiedzmy, jak wychodzi na wesele, to ten ciuch wygląda zupełnie jeszcze inaczej, ale tak na co dzień ulica się w Londynie nie różni od ulicy w Łodzi czy w Warszawie.
Idąc ulicą, widzę młodych ludzi, którzy są świetnie ubrani i widać, że to nie jest żadna sieciówka, tylko że to jest ich inwencja, być może złożona z różnych elementów, z sieciówek, ale jednak to jest ich pomysł. I wydaje mi się, że coraz więcej tych młodych ludzi dobrze ubranych, ciekawie ubranych widać na ulicach. Czy to jest właśnie też taki ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy trend, czy u nas jednak trochę jest to mocniej widać?
Wydaje mi się właśnie, że jest to ogólnoświatowy trend, że ludzie, którzy, powiedzmy, przywiązują bardziej uwagę do mody awangardowej, tacy ludzie istnieją zarówno jak w Londynie, w Berlinie, w Nowym Jorku, w Tokio, w Warszawie, w Łodzi, wszędzie, nawet w takim Parczewie. Byłem zaskoczony, widziałem młode osoby, które naprawdę mogłyby przenieść się dzisiaj do Tokio i by nie miało żadnej, że tak powiem, różnicy.
Z Arkadiuszem rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. To wszystko w Faktach o drugiej za godzinę. Zajrzymy za ocean. Tam duży zwrot w polityce zagranicznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o zwiększeniu dostaw broni dla Ukrainy. Bądźcie z nami o trzeciej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.